Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Jak co środę po 12.30 dużo tematów naukowych, dzisiaj sporo o energii, o tych alternatywnych źródłach energii, ekoenergetyce, ale także o tym, jak wytworzyć ujemny ślad węglowy. I z nami już pierwszy gość, pan Sławomir Sowa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Mówi Nauka.
Takim wyjściem do rozmowy będą dane Głównego Urzędu Statystycznego, bo w marcu to krajowe zużycie energii elektrycznej było ponad 7,5% wyższe niż przed rokiem. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego wzrosła w marcu 2021 roku o 20% w stosunku oczywiście do poprzedniego roku. Co przyczynia się do takiego stanu rzeczy?
Proszę pamiętać, że porównujemy w tej chwili rok ubiegły, 21, do roku 20. To są czasy pandemiczne. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie zużycia energii, to tak naprawdę rozwój nasz, który to będzie trwało, proszę mi wierzyć, kolejne lata, rozwój przestrzeni i całej infrastruktury, która potrzebuje energii elektrycznej do swojego funkcjonowania, działania, jest jak gdyby tutaj istotnym czynnikiem, który wpływa na zwiększenie i energochłonność poszczególnych branż. Dlatego na pewno będziemy musieli o tym powiedzieć, tak ważne są działania przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii i wprowadzania pewnych rozwiązań, które będą zwiększały efektywność energetyczną chociażby obiektów publicznych czy też przemysłowych.
Zastanawiam się, jak w tym kontekście wygląda Polska na tle innych państw europejskich i czy w ogóle możemy się tutaj jakoś porównywać.
Najlepiej zawsze odnosiliśmy się w tej dziedzinie do naszych zachodnich sąsiadów, czyli Niemiec, w których bardzo duże przemiany energetyczne również następują. Jest to spowodowane decyzją o odejściu od energii jądrowej. Należy powiedzieć sobie, że bardzo znaczącym oczywiście stopniu rozwijamy u siebie odnawialne źródła energii. Może nie jest to rozwój taki, jaki byśmy chcieli, jakiego byśmy spodziewali się, czy też nawet zakładali, ale ten rozwój następuje i on jest jak gdyby widoczny i dzięki temu ograniczamy, powiedzmy, kupno energii od naszych sąsiadów, nie tylko z zachodu, bo jesteśmy połączeni z systemem energetycznym, z wszystkimi praktycznie stronami naszego kraju. To jest jak gdyby ten znaczący czynnik, który przy wzroście zużycia energii powoduje to, że jesteśmy tu oczywiście już na granicy wyprodukowania energii, która pokryje nasze zapotrzebowanie dzienne.
Mówimy o innowacyjnych metodach pozyskiwania energii. Chciałabym, żebyśmy tutaj zerknęli na te gałęzie, które rozwijają się szybciej, inne wolniej.
Jeżeli chodzi o energetykę, to w Polsce tak naprawdę dominują trzy segmenty czy grupy energetyki odnawialnej, która zaczyna wieść prym. Tutaj czołową i trochę zaprzestaną w 2016 roku jest energetyka wiatrowa. Jest jak gdyby kluczową w rozwoju ze względu na swój potencjał. Do końca zeszłego roku, czyli do 2021, mieliśmy mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych ponad 7 gigawatów. To jest jakby nie było połowa mocy, którą daje nam też fotowoltaika, o której za chwilę. Jeżeli chodzi o energetykę, powiedzmy energię płynącą z energii wiatru, to niestety z przykrością, i to wszyscy wiedzą, bo to nie jest żadna tajemnica, zahamowaliśmy ten rozwój tą kontrowersyjną ustawą odległościową, która wykluczyła praktycznie rzecz biorąc nowe inwestycje i która spowodowała drastyczny spadek nowo powstających farm wiatrowych, a i również te istniejące stały się mniej rentowne. W ostatnich latach nastąpił bardzo mocny, wszyscy to wiemy, wzmożony rozwój fotowoltaiki, która też do końca zeszłego roku miała już moc zainstalowaną na poziomie 7,6 gigawatów, czyli jest ona już bardzo mocno zbliżona do tych, które generuje nam energia wiatru. Ten rozwój i ta moc to przede wszystkim bardzo duża ilość mikroinstalacji, które w myśl ustawy będą do mocy 50 kW. Natomiast najpowszechniejszymi z racji rozliczeń z zakładem energetycznym były instalacje do 10 kilowat, jak i również bardzo duży rozwój dużych farm, które w Polsce powstają praktycznie rzecz biorąc lawinowo, z czego się bardzo cieszę, czyli te farmy o mocy rzędu kilkuset megawat, a nawet rzędu 1 czy 2 mega. Nie wolno nam zapominać, że mamy w Polsce 117 instalacji biogazowych. Energetyka odnawialna również w tej dziedzinie jest jak gdyby tutaj dosyć prężna. Koniec 2020 roku to jest jakby nie było mocy ponad 245 MW, czyli dosyć mocno znacząca.
Tutaj na moment stawiamy kropkę Uniwersytet i zapytamy już za chwilę w Poznaniu Sławomir Sowa cały czas można studiować ekoenergetykę, o tematach naukowych, o ekoenergii, o tym wszystkim, co wiąże się z tym tematem, ale także o studiach.
Mówi nauka.
Goszcząc dzisiaj Pana w studiu, na pewno nie moglibyśmy nie zapytać o to, co kryje się pod pojęciem ekoenergetyka w kontekście studiów właśnie, czyli czego na tych studiach moglibyśmy się nauczyć i jakie perspektywy po skończeniu takiego kierunku mają wszyscy młodzi ludzie.
Kierunek przyszłości. To nie będzie kierunek, który za rok, za dwa, za trzy, za cztery będzie już kierunkiem nieaktualnym, nie będzie kierunkiem rozwojowym. Tutaj należy zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z nowymi technologiami, mamy do czynienia z energią, którą nam daje przyroda i tak naprawdę tylko i wyłącznie umiejętności, wiedza o sposobach pozyskania tej energii, przetworzenia jej w jak najlepszy, jak najbardziej efektywny sposób jest jak gdyby tutaj kluczem do naszego rozwoju w tym zawodzie. Kierunek, który śmiem twierdzić, zacznie być coraz bardziej oblężany ze względu na to, że energetyka odnawialna wchodzi we wszystkie praktycznie rzecz biorąc dziedziny życia. Dzisiaj stało się bardzo takie trendy posiadanie jakiegokolwiek systemu energetyki odnawialnej, czy to pomp ciepła, czy to fotowoltaiki, czy nawet małych turbin wiatrowych, które się nawet montuje przy gospodarstwach domowych, nie muszą być tak ogromne farmy, to ta wiedza daje szerokie możliwości pozyskania pracy. Dzisiaj mogę powiedzieć, znając i mając kontakt z firmami, które zajmują się instalacjami, każda osoba, która ukończyłaby taki kierunek i która by pozyskała wiedzę w zakresie chociażby funkcjonowania, działania, jak i instalowania tych systemów, bo tego uczymy, ma zapewnioną po prostu pracę w tym sektorze. Na dzień dzisiejszy jest bardzo dużo wakatów, chociażby w sektorze montażowym, jak i również serwisowym. Często spotykałem się z takim pytaniem, no dobrze, no ale ja jestem dziewczyną, co ja będę, nie będę chodzić po dachach, nie będę tego montować. Nie. Jest ogromne zapotrzebowanie w pracy związanej z projektowaniem, z całą tą infrastrukturą, którą trzeba po prostu scalić, czyli dobieraniem sprzętu, elementów, konfigurowaniem tego, bo to jest rola wcześniejsza takiego projektanta, potem handlowca, a na końcu dopiero już dostają gotowe dokumenty ekipy montażowe, które mając jakieś doświadczenie swoje po prostu dokonują tych montaży.
Skoro ekoenergetyka pojawia się już na uczelniach wyższych, to także zapewne te osiągnięcia nauki są także ogromne. No właśnie, nad czym pracuje się, jeżeli chodzi o kierunek ekoenergetyka i jeżeli chodzi o Państwa Wydział?
Będziemy na pewno się koncentrować na rozwijaniu hybrydowych układów energetyki odnawialnej. Czyli coś, co będzie powodowało, że podstawowy mankament, którym jest nieprzewidywalność produkcji energii, który no tak naprawdę wytrąca nam nieraz szereg argumentów w pewnych rozmowach i próbie implementacji naszych rozwiązań w jakichś gotowych systemach, zostanie dzięki rozpowszechnieniu i rozwojowi hybrydowych układów no po prostu wyeliminowane. Dzięki hybrydowym układom, jeżeli nie świeci słońce, na pewno wieje wiatr. Jeżeli z drugiej strony nie wieje wiatr, może świeci słońce. Do tego, jeżeli dodamy jeszcze inne sposoby pozyskiwania energii, możemy stworzyć układ, system, który będzie jednoznacznie mógł po prostu działać i funkcjonować stabilnie przez cały czas, dostarczając jakąś założoną stałą ilość energii. To są hybrydowe układy, które łączą po prostu różne systemy w jeden, a prace naukowe idą w kierunku optymalizacji pracy tych systemów, automatyki, żeby bez wiedzy i konieczności osób obsługujących to wszystko działo się w sposób automatyczny, czyli zwiększamy efektywność pozyskiwania energii. Ten rozwój technologiczny również będzie się objawiał tym, że będą wchodziły zupełnie nowe jak gdyby produkty, chociażby ogniwa perowskitowe, które są innowacyjnym rozwiązaniem. To jest, przypomnę tutaj jeszcze, pomysł polski, które dzisiaj już weszły do produkcji i fabryka pod Wrocławiem już produkuje te ogniwa. To są ogniwa nowej generacji, ogniwa, które już nie są na tyle, nie wiem, usztywniane, nie są na tyle trudne do implementacji, jak te dotychczasowe, które mogły być tylko na płaskich powierzchniach, które mogły być tylko i wyłącznie w określonych warunkach montowane. Tu już te możliwości są większe. Dzięki temu możemy większą ilość powierzchni przeznaczyć do pozyskiwania tej energii słonecznej.
Sławomir Sowa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a już za chwilę o tym, jak wytworzyć ujemny ślad węglowy i co nam go gwarantuje.
Mówi nauka.
Skupmy się teraz na jednym z odnawialnych, niekopalnych źródeł energii. Czym jest biometan? O to będziemy pytać Piotra Świebodę, eksperta do spraw rynku biogazu i biometanu, członka Polskiego Stowarzyszenia Biometanu.
Biometan jest to przygotowany w odpowiedni sposób biogaz, który powstaje w procesie fermentacji beztlenowej odpadów organicznych, czyli wszystkiego, co mamy wokół siebie, począwszy od trawy, skończywszy na odpadach z naszej żywności. I dodam jeszcze, że proces fermentacji beztlenowej jest procesem naturalnym, który po prostu można powiedzieć, że dzięki technologii okieł znaliśmy i dzięki temu możemy mieć bardzo dobre źródło energii w postaci biometanu.
W jakich celach biometanu można używać? To znaczy jako źródło energii?
Biometan jest odpowiednikiem gazu ziemnego. Bo jest, można powiedzieć, że tak samo kaloryczny i gdzie wykorzystywany jest gaz ziemny, tam możemy wykorzystać biometan. Począwszy od tego, że możemy ogrzewać budynki, skończywszy na tym, że skroplony biometan może być paliwem do transportu. Bardzo ważne jest to i trzeba to zaznaczyć, że biometan jest aktualnie jedynym źródłem energii przy odpowiedniej technologii z odpowiednich substratów, jeżeli go będziemy produkować, on będzie wykazywał ujemny ślad węglowy i to jest jedyne takie źródło, nie ma innego.
Jakim sposobem się to dzieje?
Ujemny ślad węglowy ze względu na to, że wykorzystujemy odpady, czyli akurat tutaj są to odpady na przykład gnojowica czy też obornik, które emituje do naszej atmosfery po prostu metan. Czyli on nie zostanie wykorzystany, a jak wiadomo, metan jest tam 80 razy gorszy niż dwutlenek węgla. Więc w tym momencie, jeżeli go my wychwycimy i go wprowadzimy z powrotem do sieci, można tak powiedzieć energetycznej, nie będzie emisji tego najniebezpieczniejszego gazu dla naszej atmosfery.
Brzmi to fantastycznie i zastanawiam się, myślę, że niewiele osób słyszało o takim wykorzystaniu biometanu. Dlaczego nie jest tak popularny w Polsce i w Europie, a może jednak jest popularny, tylko akurat ja nie słyszałam?
Biometan w Europie jest już popularny. To jest jakby przejście tego procesu, który my mieliśmy zapoczątkowany w 2011 roku. Potem zostało to jakby zatrzymane z różnych względów, o których tutaj nie chcę wspominać. W Europie w tym momencie powstaje, jest ponad 1000 instalacji, które produkuje już biometan i on jest albo wprowadzany do sieci, albo wykorzystany jako paliwo, potem jako bio-LNG. Dlaczego jest niepopularny? Bo właśnie to, co powiedziałaś, nie ma wiedzy na ten temat. Trzeba po prostu o tym głośno mówić, że istnieje źródło energii, które może wykazywać ujemny ślad węglowy. Oczywiście jest to trudne, ale jest to wykonalne.
Na czym ta trudność polega?
Są to drogie instalacje. W Polsce są dodatkowo jeszcze obostrzenia dotyczące zgód środowiskowych. Biogaz w Polsce ma, powiedzmy, zły PR. Po prostu, bo wydają się to osobom, które nie są związane z rynkiem właśnie biogazu i biometanu, że na przykład biogazownie śmierdzą. A tak nie jest. Zapraszam na przykład na jakąś instalację, przy której można po prostu przejechać i zobaczyć, że to nie jest takie straszne, jak to się po prostu maluje.
Ile jest takich instalacji w Polsce w ogóle?
Biometanowych?
Mhm.
Zero.
Okej, czyli jeżeli ktoś chciałby zobaczyć i się upewnić, to musiałby się wybrać za granicę.
Tak jest. Najbliższe są w Niemczech, ale biogazownie, które produkują energię elektryczną, są w Polsce. Jest ich, tak dla porównania, w Niemczech mamy ponad 10 tysięcy, a w Polsce mamy 100.
Okej, to jest spora różnica. Powiedz mi jeszcze na koniec, bo ty też pracujesz przy zakładaniu takich instalacji. Jak trudny, jak długi jest to proces i tak naprawdę na czym polega, jakie są komponenty konieczne do tego, żeby taka biogazownia powstała?
No jest to bardzo złożony proces. Najtrudniejszą pracą tak naprawdę jest praca administracyjna, czyli zdobycie tych wszystkich zgód, zdobycie tych wszystkich prawnych rzeczy. To jest bardzo długotrwałe, bo to może nawet trwać do 2 lat. Sam proces realizacji samego projektu to można tutaj ograniczyć tak początkowo nawet do pół roku. Czyli wybudowanie pół roku, a prace administracyjne mogą być nawet 2 lata. To jest absurdalne ze względu na to, że Polska może być naprawdę liderem produkcji biometanu. Jeżeli będziecie chcieli więcej informacji, to możecie wejść na przykład na biometan.org, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy dotyczących biometanu. To jest właśnie Stowarzyszenie Biometanu Polskiego. Mhm.
Zuza Iłęda rozmawiała z Piotrem Świebodą, ekspertem do spraw rynku biogazu i biometanu. Tak jak już wspominał nasz ekspert, biometan.org.pl, tam znajdziecie więcej informacji. W tym odcinku Mówi Nauka to już wszystko. Za tydzień kolejne naukowe tematy. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.